Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Drodzy radiosłuchacze, zapraszamy do wysłuchania synaksarionu, który jest swoistą encyklopedią prawosławia. Zawiera wiadomości z zakresu teologii, filozofii, etyki, apologetyki, egzegetyki Pisma Świętego, nawet geografii czy historii. Zawiera krótkie życiorysy świętych na każdy dzień roku i historyczne opisy świąt. Każdy z synaksarionów wyjaśnia, jak i kiedy przebiegało dane wydarzenie oraz z jakiego powodu święta te są obecnie takimi oraz dlaczego zostały ustanowione przez świętych ojców, poczynając od niedzieli ocalników i faryzeuszu i kończąc na niedzieli wszystkich świętych.
Synaksarion piątej niedzieli po święcie Paschy o Samarytance. Dzisiaj, w piątą niedzielę po święcie Paschy, obchodzimy pamięć Samarytanki, ponieważ Chrystus dzisiaj z wszelką oczywistością objawił siebie jako Mesjasza, co jest znaczy słowo Chrystus lub Pomazaniec, gdyż Mesa po hebrajsku znaczy olej. To dzisiejsze święto wywodzi się stąd i wyznaczone jest na niedzielę, najbliższą świętą, połowa Pięćdziesiątnicy. Jak przypuszczam bowiem, jak w niedzielę przed tym świętem Pan dokonuje cudu w sadzawce, tak dzisiaj przy studni Jakubowej, którą sam Jakub wykopał i dał swemu synowi Józefowi. Było to bowiem szczególne miejsce, gdyż liczne miasta zamieszkiwali tu Samarytanie, a przy tym w pobliżu góry Somor. Chrystus przychodzi do Sychar, gdzie niegdyś za dni przebywania tam Jakuba z jego córką, Diną, i pozostałymi dziećmi, Sychem, Hiwita, syn Hamora, zapragnął i wziął Dinę przemocą i zaczął z nią żyć. Z tego powodu jej bracia, rozpalani gniewem, nagle weszli do miasta i zabili wszystkich jego mieszkańców, w tym samego Sychema i jego ojca Hamora. Mieszkał więc tam Jakub i wykopał wspomnianą studnię. Poprzednio górę tę zamieszkiwali Samarytanie, a Izraelczycy, którzy za panowania króla Pekacha zasmucili Boga, wziąwszy udział w pierwszej i w drugiej walce z Asyryjczykami i musieli płacić im daninu. Po pewnym czasie, za czasów króla Ozeasza, weszli oni w kontakty z Egipcjanami. Dowiedziawszy się o tym, król Asyrii przesiedlił ich do Babilonu, a na poprzednim miejscu nakazał osiedlić inne ludy. Ale Bóg sprowadził na obce plemiona lwy. Gdy stało się to wiadomym królowi asyryjskiemu, to posłał do nich kapłana z Żydów, bowiem byli tam jeszcze Żydzi, żeby nauczył ich prawa Bożego. A oni natychmiast porzucili bożków, ale przyjęli tylko księgi mojżeszowe, odrzucając proroków i pozostałe pisma. Są to właśnie Samarytanie, nazwani tak od góry Somor, którzy zostali później znienawidzeni przez Żydów powracających z niewoli za to, że jedynie częściowo trzymają się judaizmu i dlatego nie spożywali wspólnie z Samarytanami posiłków, uważając ich za skalanych. Dlatego też i Chrystusa nieraz nazywali Samarytaninem za to, że On, jak i Samarytanie, rzekomo niszczył coś w ich prawie. Chrystus przyszedł więc do Sychar i zmęczony drogą usiadł około 6 godziny dnia, aby odetchnąć. Kiedy uczniowie odeszli, aby kupić żywności, przychodzi z miasta pewna kobieta zaczerpnąć wody i oto Jezus prosi ją o wodę. Ona zauważa w odpowiedzi, że nie powinni się kontaktować, gdyż poznała po mowie i po szatach, że On jest Żydem. On natomiast, naprowadzając ją na rozmyślenie o rzeczach wzniosłych, zaczął mówić o duchowej wodzie, którą przedstawia jako niewysychającą i oczyszczającą, gdyż także w innych wypadkach ciągle upodobniał Ducha Bożego do wody i do ognia. Jednak kobieta z uporem trzyma się swego zdania i sprzeciwia się, mówiąc, że nie posiada ona takiej wody, gdyż nie ma ze sobą nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Potem zmienia rozmowę na praojca Jakuba, bowiem to on wykopał studnię i sam z niej pił i jego bydło, co wskazuje na obfitość, a także pożyteczność i ochłodą, jaką daje źródło. Chrystus oczywiście nie mówi, że jest większy od Jakuba, aby nie przerażać kobiety, ale znowu rozmawia o wodzie, wykazując wyższość tej, którą on ma, bowiem ten, kto ją pije i nie będzie nigdy pragnął. Kobieta prosi go o taką wodę, ale Jezus poleca jej zawołać swego męża, jakby dla lepszego zrozumienia wypowiedzianych słów. Ona jednak odmawia. Nie mówi, ja nie mam męża. Wszechwiedzący mówi, dobrze powiedziałaś, że nie masz męża, bowiem miałaś 5 mężów, jak pozwala prawo, a ten, którego masz teraz za 6 i bezprawnie z nim żyjesz, on nie jest twoim mężem. Niektórzy egzegeci pod 5 mężami rozumieją 5 Mojżesza, który uznają Samarytanie, a pod 6 naukę Chrystusa, która jeszcze nie była dla nich nauką, tego 5 bowiem łaska nie została jeszcze rozlana. Inni natomiast rozumieją tu 5 praw danych przez Boga. Pierwsze w raju, drugie po wygnaniu stamtąd, 3 za Noego, 4 przy Abrahamie, 5 przy Mojżeszu i jako 6 Ewangelium, której wtedy żyjący ludzie jeszcze nie mieli. Są i tacy, co mówią w tym wypadku o 5 zmysłach. Kobieta nazywa go prorokiem, a następnie zapytuje, na jakiej górze należy kłaniać się Bogu, w Somorze czy też w Jerozolimie. Samarytanie bowiem jako niedoskonali w wierze myśleli, że Bóg nie jest wszędzie, a jedynie tam, gdzie oddaje mu się pokłon, to znaczy na górze Gerazim, gdyż tam otrzymano od niego błogosławieństwa lub dlatego, że Abraham po raz pierwszy tam ustawił ołtarz Bogu. Tymczasem Żydzi przeciwnie twierdzili, że należy kłaniać się w Jerozolimie i dlatego gromadzili się w niej zewsząd na święta. Chrystus, chociaż odpowiada, że zbawienie świata jest od Żydów, to jednak mówi, że Bóg jest duchem i godni oddawania mu pokłonu wkrótce będą kłaniać się nie w ofiarach, ale w duchu i prawdzie, lub też będą poznawać Boga nie jako samotnego, a w Duchu Świętym i Synu, bowiem On jest prawdą. A kobieta znowu, wiemy z Pisma, że przyjdzie Mesjasz, który jest Chrystusem. Jezus, poznawszy jej rozsądek, mówi, to ja jestem ja. Samarytanie wiedzieli o Mesjaszu z ksiąg Mojżesza, zwłaszcza ze słów proroka wzbudzi Tobie Pan Bóg Twój i z wielu innych. Gdy rozmowa dobiegła końca, przychodzą uczniowie i dziwią się jego niezwykłej łagodności, jak on może rozmawiać z kobietą. Tymczasem proszą go, żeby coś zjadł, gdyż jest zmęczony i godzina jest popołudniowa. On natomiast rozmawia z nimi o wiecznym pokarmie, to znaczy o zbawieniu człowieka, i o tym, że powinni zrządzić trudy proroków. Gdy kobieta doszła do miasta i ogłosiła, co ją spotkało, wszyscy podnieśli się i przychodzą do Chrystusa, przekonani, że ona nie ośmielałaby się, gdyby nie dowiedziała się czegoś wielkiego. Zwracając się do Niego z prośbą, ubłagali, żeby pozostał u nich 2 i pozostał, dokonał mnóstwa cudów, które ze względu na ich ilość nie zostały zapisane przez ewangelistów. Kobieta ta jest zarazem tą samą Samarytanką, którą Chrystus później nazwał Fotyną i która za czasów Nerona upiększyła się koroną męczeńską wraz z 7 swoimi synami po wielu torturach. Struganie żelazem, odcięcie piersi, miażdżenie rąk, wbijanie drzask pod paznokcie, pojenie rozpalonym ołowiem i doświadczenie wieloma innymi mękami, a w końcu rozerwaniem na 2 jej ciała przywiązanego do 2 palm. Należy wiedzieć, że w lot tej studni cesarz Justynian przeniósł czcią z Samarii i nałożył na studnię wielkiej świątyni Słowa Bożego, zwanej Świętą Sofią, jak i kamień, na którym siedząc Chrystus rozmawiał z Samarytanką. Dlatego też dotychczas jedno i drugie znajduje się tam, ze wschodniej strony przed narteksem, dla wchodzących z lewej strony, uleczając wiele chorób różnego rodzaju, a zwłaszcza uleczając tych, którym zdarza się cierpieć z powodu gorączki, jak i palącego zimna, to jest febry. Chryste Boże nasz, dla wstawiennictwa Twojej męczennicy Fotyny, zmiłuj się nad nami i zbaw nas. Amen.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.